Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, w studiu też oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To co, udało nam się przebrnąć przez europejski rynek tuż po II wojnie światowej, ale żeby go domknąć, to dziś takie podsumowanie sobie zrobimy. Myślę, że trzeba powiedzieć, że zważywszy na to, jak kraje były zrujnowane po II wojnie światowej, te największe, które poza oczywiście Wielką Brytanią, no ale jednak, to dość szybko podniosły się, jeżeli chodzi o motoryzację, i dość szybko odbudowały te dążenie do przemieszczania się już takiego masowego, które narodziło się przed II wojną światową, a przynajmniej był pomysł na to.
Utrzymały te kraje prymat rzeczywiście, z tym, że pewna tendencja już od samego początku dała się zauważyć, że nastąpił ewidentny koniec małych firm. Mhm. Tych małych firm, które sobie jakoś tam funkcjonowały, klepały samochody, coś tam wytwarzały, produkowały po kilkadziesiąt, maksymalnie kilkaset sztuk w ciągu roku. No do 39 roku, to już było widać pod koniec lat 30, do 39 roku około 2000 takich firm upadło. Także to było dość sporo w pierwszym ćwierćwieczu tej rozwiniętej motoryzacji. Natomiast po II wojnie światowej takie firmy nawet nie próbowały powstawać, czyli wszystko przeszło w ręce tych średnich bądź dużych firm, które z kolei były po II wojnie światowej rozliczane w sposób taki dosyć specyficzny, mianowicie podział obowiązywał na tych, co kolaborowali, i na tych, co nie kolaborowali, mhm. czyli tych, co współpracowali z Niemcami, z Wehrmachtem powiedzmy, i tych, co współpracować nie chcieli. Ale ten podział nie do końca był sprawiedliwy, dlatego że zdarzały się firmy, które kolaborowały, bo musiały, bo inaczej nie dało się. Ale zdarzały się niestety też firmy, które robiły to z pobudek albo ideologicznych, albo finansowych chociażby. Mówiliśmy o Renault, prawda, jak smutny sposób skończył Louis Renault, kolaborował.
Co dla firmy w rezultacie się okazało dobre.
Tak, dla firmy się okazało dobre jeszcze dlatego, że przeszła firma w ręce państwowe i tak. Stała się potentatem. Po dzień dzisiejszy funkcjonuje, co prawda już nie jako państwowa, ale jednak miała gorsze i lepsze chwile, ale zawsze jednak była na tym topie. No i we Francji to wyglądało w ten sposób, że zachowało się kilka tych najpoważniejszych firm, zaraz sobie właśnie o tym powiemy, z tym, że najpierw o tych ogólnych jeszcze tendencjach. Druga taka charakterystyczna rzecz, prawie od samego początku nastąpił podział na wschód i zachód, mhm. czyli ten tak. podział polityczny, który bezpośrednio, jak to powiedział Churchill, że zapadła żelazna kurtyna mhm. od Szczecina do Triestu, i ta żelazna kurtyna była doskonale, bardzo wyraźnie widoczna na przykładzie motoryzacji. Nie wiem, czy na innym jakimś przykładzie przemysłu jakiegokolwiek innego, bo ani przemysł elektroniczny jeszcze wtedy tak nie był zauważalna ta różnica, ani w przemyśle powiedzmy naftowym, ani w przemyśle stoczniowym. Natomiast w motoryzacji od razu to było widać, natychmiast. Czym to się różniło? Przede wszystkim na Zachodzie od samego początku, już po wojnie, auto zaczynało być rzeczą powszechną. Mhm. Czyli oni doszli do czegoś takiego, na początku budując co prawda małe auta, ale doszli do czegoś takiego, że każda rodzina normalnie funkcjonująca miała przynajmniej jeden samochód.
No ale właśnie to, że te auta były małe, to one były przez to tańsze, więc każdy mógł sobie pozwolić,
prawda? No to musieli od tego zacząć. Nie mogli zacząć od dużych aut, bo jeszcze nie było na to Europy stać. Europa przecież podnosiła się dopiero z kolan. Ale jednak to auto było już w początkach lat 50. coraz powszechniejsze i było powszechne. Natomiast na wschodzie aż do 90. roku w państwach satelickich Moskwy samochód był wyznacznikiem bogactwa.
Tak.
Młodsi słuchacze tego nie pamiętają. Ja pamiętam, że powiedzmy nawet w latach 80. samochód kosztował tyle, co mieszkanie dwupokojowe albo jednopokojowe. Dobry samochód. No, nie taki bardzo dobry, ale samochód powiedzmy nawet nowy Polonez. Już, to była wysokość rzędu, wielkość rzędu ceny mieszkania kawalerki. Dzisiaj to jest dla nas nierealne wręcz, ale tak rzeczywiście było. Dalej, następna rzecz bardzo charakterystyczna, dzieląca Zachód od Wschodu. To możliwość, gdy zakupowało się samochód na Zachodzie, była konfiguracja. Ta konfiguracja pojawiła się już przed wojną. Była także konfiguracja w polskim przemyśle samochodowym, w polskich sklepach, w polskich salonach przedwojennych. Natomiast konfiguracji po wojnie w państwach wschodnich praktycznie nie było. Była szczątkowa, a zaraz powiem, jak to wyglądało. W państwach zachodnich wyglądało to tak jak dzisiaj. Zamawiamy, bo chcemy mieć samochód na przykład z radiem. To zamawiamy, żeby on był z radiem. Zamawiamy, bo chcemy mieć samochód dwukolorowy. Owszem, dostajemy na dwozie dwukolorowe. Albo chcemy mieć samochód z jakimś tam wyposażenie na tamte czasy.
Tapicerka też tak, już można było kolorze. Sobie...
Tak, tak, tapicerkę można było zmieniać albo z dodatkowymi halogenami, coś takiego powiedzmy, prawda? Natomiast w obozie wschodnim na początku w ogóle osoby prywatne nie kupowały samochodu, ale później jak osoby prywatne kupowały samochód, to wyglądało to w ten sposób, że otrzymywało się przydział na samochód, bądź jakieś tam losowanie było, prawda, czy nadprzedpłaty i tak dalej, ale potem szło się do dumnie nazywanego salonem sprzedaży, miejsca, gdzie...
Miejsce odbioru bardziej.
Miejsce odbioru, no, czasami tak to było zwykłe klepisko. Moje rodzice w 74 roku odbierali Dacia, ja z nimi pojechałem, pamiętam, no to one stały na klepisku. No miejsca odbioru i tam brało się nie ten samochód, który sobie wymarzyliśmy, tylko ten, który miał najmniej wad, bo każdy miał jakieś wady.
A jak to się sprawdzało?
Jak to się... No, najpierw się oglądało z zewnątrz, no potem tak, się otwierało, jasne. Zamykało drzwi. Które się nie
jak
zamykają.
Jak nie odpadło, to znaczy, że jest
okej. Nie odpadały, nie przesadzajmy, że aż tak źle nie było, ale nie domykały się, powiedzmy, prawda? A w środku brakowało, no ja mogę z własnego podwórka powiedzieć, to było tak, że my wybraliśmy samochód, który miał lekką rysę przy wlewie paliwa, ja to pamiętam, którą tata powiedział, że on to załatwi, to jest do zrobienia i brakowało mu pasów bezpieczeństwa. Przecież u nas teraz, dzisiaj, to by było w ogóle to kryminał za coś takiego, sprzedać samochód bez pasu.
Nie mogą być sprzedawane po prostu samochody bez pasów bezpieczeństwa.
Tak, on miał zamocowanie, tylko te pasy zniknęły w drodze. Odbieraliśmy Dacia, to ona z Rumunii musiała przyjechać do Polski.
Po drodze
te pasy gdzieś, ale ponieważ to był 74 rok, luty i wtedy już pasy wprowadzono w Polsce obowiązkowe, nie zapinanie, ale posiadanie pasów obowiązkowych. Samochód musiał mieć pasy. Wobec tego tata wziął ten samochód, nic nie mówiąc i dopiero przy wyjeździe powiedział, udawał, że w ostatniej chwili się zorientował. Mówił, proszę państwa, ale ja tu nie mam pasów. Musieli mu te pasy dać, to jeszcze, ja to pamiętam, jak pracownik tak rzucił na to tylne siedzenie te pasy, takie z ciepłością.
No, wie pan, musiał z jakiegoś innego samochodu wyciągnąć.
Musieli wyciągnąć z innego samochodu. I te pasy my sobie potem w Warszawie zamontowali, bo odbierany był samochód w Krakowie. Logiczne, prawda? Jak mieszkamy w Warszawie, to odbieramy w Krakowie. Krakowie
no tak.
Odbierali w Warszawie.
No właśnie.
Tak,
to było za komuny. W Gdańsku. W Krakowie, tak, w Gdańsku jeszcze.
Tak było. No, tak czy inaczej, te pasy rzeczywiście dostaliśmy. A jeśli chodzi o wyposażenie, samochód brało się taki, tak jak powiedziałem, jaki był najmniej wadliwy, a dopiero przy zakupie, przy odbieraniu, już de facto po wybraniu samochodu, sprawdzano, co on ma dodatkowego. Na przykład mógł mieć lewe lusterko, za które należało dopłacić, albo ogrzewaną tylną szybę. Bo to nie było w zamówieniu. To po prostu jaki się trafił egzemplarz i za taki nie wyjeżdżał, nikt nie wyjeżdżał samochodem bez dopłaty, dlatego że zawsze coś tam się trafiło. Jednemu się trafiło, mówię teraz o maluchach powiedzmy, bo to najpopularniejszy samochód, że wyjeżdżał i miał ogrzewaną tylną szybę. Proszę zapłacić, bo akurat w tym transporcie były samochody z tylną szybą ogrzewane. Fabryka dawała transporcie to, co akurat miało. Jeżeli dostawca jakiś, poddostawca, bo fabryki miały kooperantów, rzucił masę lusterek, to wszystkie samochody szły z lusterkami lewymi bocznymi, bo prawie nigdy nie było prawie bocznych. Albo wszystkie samochody szły z dwuprędkościowymi wycieraczkami, dlatego że akurat takie kooperat rzucił.
A jak ktoś sobie powiedział, że ja nie chcę tego lewego lusterka, nie można było.
Nie, absolutnie. Można było, ale po prostu albo się miało, albo w ogóle samochodu się nie odbierało.
No właśnie, prawda? Nie dostawało się samochodu.
Nie było takie czasy. Ogrzewana tylna szyba, albo na przykład jeszcze tam jakieś dodatki w wyposażeniu w środku, w kabinie. No różne takie rzeczy, za które należało dodatkowo zapłacić.
A pamięta pan, za co pan zapłacił?
No właśnie dlatego mówię lusterko. My lusterko, to lusterko. Ale to w maluchu, jak już odbierałem malucha, bo Dacia to już nie pamiętam dokładnie, za co tam było zapłacone. Tak, no więc to tak, czyli tej konfiguracji jako takiej nie było. Dzisiaj to dla młodszych słuchaczy jest niewiarygodne, ale rzeczywiście tak się odbierało. Natomiast na Zachodzie wyglądało to tak samo, jak i w tej chwili. Poza tym na Zachodzie można było pójść do sklepu i kupić samochód, co było kompletnie nierealne aż do 90 roku w Polsce. Mało tego, jak ja byłem małym dzieckiem, mi starsi opowiadali, to ja trochę tak uważałem, że trochę przesadzają, że ja wiem, że na Zachodzie jest fajnie, ale już nie gadają mi takich głupot,
że można, takie rzeczy
że można
zrobić.
Pójść do sklepu i kupić po prostu samochód. Bo to nie kartofle, prawda? To jednak jest jakaś różnica, chociaż jak byłem pierwszy raz w RFN-ie w 80 roku, to byłem zaskoczony, że poszedłem do takiego dużego sklepu i facet wrzucił taki turystyczny mały telewizor do koszyka. Kartofle wrzucił, jakieś truskawki wrzucił i telewizorek do koszyka.
Na baterię pewnie je też.
No, tak, ale w ogóle kup to telewizora, żeby wrzucić telewizor do koszyka, to dla mnie była rzecz nieprawdopodobna w ogóle. No, jak tak można? To u nas po telewizor to się całą rodziną szło, odbierało się i to było święto w domu, a tam po prostu wrzucił do koszyka. Wracamy do samochodów. Następne te różnice. Zachód miał zmiany modelowe. Modele na Zachodzie już od samego początku, od lat 50. zmieniały się dosyć często. U nas w Europie Wschodniej, poza Skodą, tutaj czapki z głów przed Skodą, którą jak wiecie państwo i pan, panie Krzysztofie wie, że ja
nie
przepadam za tą marką, ale rzeczywiście Skoda jak na warunki socjalistyczne radziła sobie doskonale i oni te modele zmieniali bardzo często. Natomiast pozostałe państwa już niekoniecznie. Na Zachodzie zmiany modelowe były mniej więcej co 6, co 8 lat, co 7. Teraz są częściej, teraz są mniej więcej co 4, 5, przynajmniej lifting jakiś musi być. Natomiast wtedy były powiedzmy co 6 lat, ale były te zmiany. Natomiast na Wschodzie już nie. Trabant na przykład 601 był produkowany przez 27 lat, proszę państwa. No to jest bardzo długo. Syrena 26 lat była produkowana. Maluch był produkowany, nie wiem, tam chyba 27 lat produkowany. Fiat był produkowany 24 lata. Dacia jeszcze dłużej, rumuńska, przecież oni do 2000 roku ją klepali, czyli od 60 chyba 9 to 31 chyba lat. Łada ponad 40, bo w 2010 gdzieś tam skończyli. I wyjątkiem tutaj, jak rzeczywiście powiedziałem, była Skoda. Dalej, następna jeszcze różnica.
No były różne rodzaje nadwozia przecież też w tych modelach.
Nie,
pojawiały się.
Ja mówię o tym samym nadwoziu. O jakim modelu?
Znaczy w ogóle się pojawiały, że były kabriolety w ten sam i tak
o
dalej.
O tym pan
tak, no
tak,
różne
tak,
rodzaje.
Tak, ale jeżeli było dane nadwozie to podstawowe, to ono było niezmieniane.
Jasne, oczywiście, ale ja mówię, że to też, tak, a jednak na Wschodzie, no to jedno nadwozie było raczej, ewentualnie
no tak,
jakieś tam...
Tak, że te kabriolety to była śladowa ilość, śladowe liczby, no dobrze. Malucha,
ale
ile
były
tych kabrioletów?
Ale Maluch to już później.
No to jakie były dostępne ze wschodniego kraju?
Na Zachodzie było więcej.
Ach, na Zachodzie?
W porównaniu, jeżeli już porównujemy Zachód
to ma pan
z Wschodem.
Bo ja myślałem, że pan mówi o Wschodzie. Oczywiście,
nie,
na Zachodzie
nie,
to było
no
zmiany modelowe i każdy model w kilku konfiguracjach.
No
oczywiście,
właśnie.
Dwudrzwiowy, trzydrzwiowy, pięciodrzwiowy. Tak, tak, ma pan rację. Absolutnie zwracam honor, tak, oczywiście. No i jeszcze następna rzecz to kolory. Tutaj to jest ciekawe, proszę państwa, jest coś takiego charakterystyczne w dzisiejszych czasach. Mówi mi się, że szare czasy komunizmu, prawda? Ale zwróćcie uwagę, jakie były samochody w latach 70. w Polsce i jakie kolory mamy samochodów teraz. W latach 70. samochody były kolorowe. Naprawdę. Mhm. I w latach 80. Zwróćcie uwagę na stare pocztówki, stare zdjęcia, Fiaty nawet, żółte, czerwone, zielone. Natomiast w tej chwili większość samochodów to albo grafitowy, albo srebrny. Albo czarny jeszcze, albo biały. Ale w każdym razie tylko odcienie od białego do czarnego i odcienie pośrednie. Bardzo mało jest tych samochodów w jakichś takich żywszych kolorach. Jest to tendencja taka, klient dyktuje, no co klient wybiera, ten producent to produkuje. Ludzie przeważnie są mieć takie samochody bardzo ambitne, prawda? Ma jakiegoś tam, już to chyba mówiłem kiedyś, jakiegoś takiego starego grata w segmencie A, mały samochód, ale grafitowy kolor, grafitowy metalik, czy coś tam tak ambitnie, żeby to ładnie wyglądało dyrektorsko. I taka jest moda, chociaż na przykład teraz byłem w Anglii i zauważyłem, że wraca tendencja do samochodów bardziej kolorowych. I tak było w latach 80. w państwach socjalistycznych i w państwach zachodnich. Natomiast w latach 50., to co my mówimy, to co w tej chwili nas interesuje, samochody w państwach socjalistycznych były szare. Były szare, pastelowe w każdym bądź razie. I tych kolorów było mało. Na przykład sama Warszawa, produkowana u nas w FSO, była produkowana zawsze tylko w dwóch kolorach. Czasami po jakimś tam czasie, co trzeci kwartał mniej więcej zmieniano tę paletę. I znowu następne dwa kolory, ale zawsze to były kolory smutne. Szare, pastelowe, kość słoniowa jakaś tam, prawda, taki brudny błękit. W takich kolorach były produkowane u nas samochody. I syrenki, i Warszawy. Natomiast na Zachodzie...
Dlaczego? To kwestie dlaczego? Oszczędnościowe? I
kwestie oszczędnościowe, dlatego że taki lakier
był tańszy.
Tańszy po prostu, nie wymagał jakichś tam pigmentów, prawda? Składał się z dwóch czy trzech tylko komponentów. Natomiast dobry lakier, żeby zrobić, to się składał z sześciu czy siedmiu komponentów. To było tańsze, a klient nie był wymagający, więc
Było.
Tak, brał co było, a do tego te Warszawy, powiedzmy, były produkowane, już to też państwu mówiłem, Warszawy produkowano nie dla klienta indywidualnego, Warszawy produkowano dla potrzeb zbiorowych. To miał być samochód dyrektorski, kierownika, czy...
Dla służb odpowiednich.
Dla służb, tak, w gestii jakiej. W każdym bądź razie były to samochody państwowe. Zatem państwowe samochody mogą być w takim kolorze, w jakim państwo da i wszystko będzie dobrze. A na Zachodzie były te kolory bardziej żywe, co nie tylko to, bo były samochody, na przykład na początku lat 50. przyszła moda na samochody nadwozia dwukolorowe. I te samochody prawie wszystkie, i te większe, i te mniejsze, miały nadwozia...
W poziomie czy w pionie?
W poziomie, nie, jak w pionie, to co, przód to taki kolorze tyłów, tak, nie, to pick-upy chyba najwyżej. Nie, często było tak, że listwa była elementem graniczącym i jakieś tam wstawki, prawda, tutaj trzeba przyznać, że NRD-owcy tak się tutaj na to się jeszcze rzucili i Wartburgi przez pewien czas, te Wartburgi
stare. No bo oni
stare.
Blisko mieli.
No tak, ale nie, Rosjanie Moskwicza robili. O,
no tak.
Tego Moskwicza 402, zdaje się, on nazywał się. Tak, ten 402, ten co był produkowany zaraz po tym niemieckim Moskwiczu. Więc te samochody jeszcze były w jakichś wersjach deluxe, bo to Niemcy wschodni lubili swoje modele nazywać deluxe. Rosjanie w jakiejś tam też wersji droższej.
No i kolejna różnica, którą ja zauważyłem, to za sprawą Wielkiej Brytanii zaczęto też produkować samochody i sportowe, i luksusowe. I to na taką szeroką skalę. Jednak na wschodzie tego nie było. Jednak był jeden model i koniec.
Nie. Widzi pan, żeby produkować samochód sportowy, luksusowy, sportowy powiedzmy, to trzeba przyzwyczaić społeczeństwo do tego, że to będzie drugi samochód w rodzinie. No trudno, żeby Kowalska, tak jak u nas Syrena Sport była, prawda? No, nie było mowy o tym, żeby ten samochód produkować, bo Syrena Sport to mogła być drugim samochodem w rodzinie, a Kowalski nie miał pierwszego samochodu, więc co tu mówić, żeby miał drugi. Więc samochody sportowe, to społeczeństwo po prostu musi być bogatsze. Nam to wtedy tłumaczono, że zmanierowane społeczeństwo jest, po co im drugi
poprzewracało
samochód.
Poprzewracało się.
Wystarczy jeden, a zbędne pieniądze trzeba wydać na inne rzeczy, a bezdomnych tylu tam jest i tak dalej, a u nas nie było bezdomnych. Tak więc to w ten sposób rząd próbował to tłumaczyć. W każdym bądź razie rzeczywiście wersje sportowe były. No i teraz mówimy tak. Pięć państw zaczęło grać główne skrzypce po II wojnie światowej. Czyli
Włochy.
Trzy państwa wygrane i dwa państwa przegrane.
Oczywiście.
Prawda? Bo wygrane Anglia i Francja.
Anglia i Francja.
ZSRR wygrane. Jednak,
no
proszę
tak,
państwa.
Ale to
i
motoryzm.
Dwa państwa przegrane, Niemcy i Włochy. ZSRR, w ogóle dlaczego Anglia i Francja? Dlatego Anglia i Francja, bo to były potęgi przed wojną. Wygrały wojnę, chociaż Francja była bardzo, Anglia tak nie była zniszczona. Francja była bardzo zniszczona, potrzebowała tych 2-3 lat, mówiliśmy to, prawda, że te samochody francuskie, mimo że projekty były, ruszyła produkcja troszeczkę później.
No i jednak Francuzi bardziej kochali tą motoryzację niż Anglicy. No jednak trzeba im to oddać.
Tak, i Anglicy, chociaż wtedy uważali, że tak jak i w piłkarstwie są potęgą motoryzacyjną, to tak naprawdę to były już ostatnie podrygi Anglików, dlatego że bardzo szybko oddali pałeczkę. Natomiast Rosja, no, Związek Radziecki, to była sprawa prestiżowa też, produkcja samochodów, i Rosjanie tutaj chcieli być, skoro wygrali II wojnę światową, skoro mieli najmocniejszą armię, najlepsze czołgi, najlepsze samoloty, samoloty może niekoniecznie, ale czołgi, no jeden z najlepszych, no to chcieli też mieć dobre samochody. I dlatego Rosjanie zaczęli produkować, ale ideologicznie wyglądało to tak, że oni produkowali samochody od początku duże, małych samochodów w ogóle. Związek Radziecki postawił krzyżyk w latach tych pierwszych powojennych na samochody małe, bo samochody małe nie były potrzebne do użytku państwowego.
Nie spełniały funkcji potrzebnej.
Tak, motoryzacja miała być państwowej. Tutaj Związek Radziecki to miał zupełnie inny profil tego. Natomiast tak, Anglia, no oczywiście Austina Minora, to już wszystko mówiliśmy, Standard, firma Standard, która się połączyła z Triumfem, to jeszcze były te pozostałości mniejszych firm przedwojennych, ale bardzo szybko Amerykanie wykupili Anglików, bo przecież oni już tam chyba w 50 roku mieli ponad połowę akcji producentów angielskich samochodów. Anglicy oddali to Amerykanom. Potem dopiero Amerykanie oddali to tam Chińczykom czy jakimś innym. Ale już 55% akcji na początku lat 50.
Tu też chodziło o umowę trochę o stal? Tą potrzebną?
Też chodziło, chociaż Amerykanie tak naprawdę sami stali nie mieli. To zresztą powiemy w następnym, jak będziemy o motoryzacji amerykańskiej mówili. Francuzi. No tam 90% rynku przejęły cztery firmy. Renault, Citroën, Simca i Peugeot. Mówię nawet specjalnie w takiej kolejności, w jakiej one się liczyły na rynku. Renault i Citroën bardzo się liczyły, bo to były te dwa modele, Renault 4 i Citroën 2 CV. I tu mamy to, co przed chwilą mówiłem, małe samochody, małe. Mm. Bo te małe miały szansę, żeby znaleźć nabywców, żeby zmotoryzować państwo, żeby znalazł się samochód w każdej rodzinie. Duże nie miały takich szans. Liczyła się wtedy Simca i najmniej liczył się Peugeot. O dziwo, Peugeot troszeczkę później dociągnął, ale mimo wszystko te cztery firmy trzymały właściwie cały rynek francuski. Z kolei Niemcy nie mieli koncernów. Tak jak tutaj Renault, czy Anglicy, czy Amerykanie mieli duże koncerny, Niemcy nie. Tam by...
No nie, no chwila, BMW to przecież było i tu, prawda? I po tej stronie.
No tak, no, ale to było BMW. Ale to były duże, potężne wytwórnie. Jasne. Z pojedynczymi markami. Mercedes, prawda? Państwowe Volkswagen, który był w rękach amerykańskich, którego... Brytyjski.
Opel, tak. Który był...
Amerykański. Tak, amerykański, dlatego że tak, oni mieli, powiedzmy, no BMW mieli, jeszcze był Messerschmitt, to były samochody miniaturowe, przecież BMW była taka moda wtedy na te samochody miniaturowe, to co znowu powtarzam się, ale małe samochody lepiej się sprzedawały, bo społeczeństwo nie było stać na to, więc były te BMW Izeta, bo BMW z firmą Izeta podpisało umowę i produkowało te malutkie mini samochodziki, te Messerschmitty, Mercedes, Opel był Gesti General Motors, tu już weszli Amerykanie, zresztą
Wielka Trójca.
Tak, no i Ford był w gestii też amerykańskiej, Opel zresztą był, ja już też o tym mówiłem, że Hitler Hitler ma problem pewien z Oplem, dlatego że to był jednak samochód amerykański i tutaj akcje były amerykańskie.
No ale Hitler nie miał problemu z Fordem przecież.
Aha, to było przed wojną, ale potem jednak Hitler wywołał wojnę Ameryce. Bezpośrednio po napadzie Japończyków na Pearl Harbor Hitler, no tutaj też trzeba przyznać, że był solidnie, po prostu uznał, że skoro Japończycy są w stanie wojny z Amerykanami, to on będzie solidny.
Ale czy temu rządowi wywołał... przed II wojną światową to się podobało, że ten Ford tak do tego Hitlera jeździ?
Ja panu coś lepszego powiem, no, proszę pana,
bo się podobało.
Tak. Zresztą Hitler, to mówiąc o tym, to tak. Hitler dał Fordowi krzyż Wielki Orderu Orła Niemieckiego.
To mówiliśmy, tak.
Prawda? Mówiliśmy o tym. Ale co ciekawe, po II wojnie światowej, gdy Ford miał pewne kłopoty, też sobie o tym powiemy, do Niemiec pojechał wnuk też Henry Ford, żeby zobaczyć, bo tam się świetnie w Niemczech sprzedawał Ford Taunus. Wnuk tam pojechał, żeby to zobaczyć i przy okazji otrzymał od Adenauera Wielki Krzyż Zasługi. Czyli odznaczony został jeden i drugi Ford przez jednego i drugiego Niemca. Tak nienawidzonego w Polsce kanclerza Adenauera. No i w Niemczech jeszcze pozostały tam te inne firmy takie, które produkowały mniej. Porsche powiedzmy i małe, które produkowały przed wojną motocykle, teraz próbowały robić samochody, czyli NSU i Zündapp. Zündapp nie najlepiej na tym wyszedł. NSU w pewnym momencie nawet otrzymał tytuł samochodu roku, kiedy zrobił tego swojego RO80 w 67 roku. NSU prowadził badania z Banklem, z silnikiem Bankla. To też w przyszłości będziemy o tym mówić może trochę.
To prawda. I to tak dążąc trochę do końca tych różnic, bo jeszcze takich ciekawostkach byśmy chcieli powiedzieć, to takim największym wygranym z tych przegranych to jednak Włochy się okazały. Czy ta część zachodnia Niemiec?
Włochy. Włochy, no Niemcy to też się okazały wygrane, bo w końcu weszły
oczywiście,
jako największy producent.
Zaraz po drugiej wojnie.
Włosi skorzystali z planu Marszala, to raz. Dwa, mieli tradycję Fiata. Trzy, Włosi bardzo szybko zrobili jeszcze pewne fajne zabiegi, mądre. Otóż Enrico Piaggio, to był facet, który produkował części lotnicze i jego firma niewiele brakowało, by zbankrutowała, ale on wiedział w odpowiednim momencie, na co się przestawić. On w 1946 roku, proszę Państwa, nie w latach 60., w 1946 roku zaprezentował Vespę, ten skuter, który zmotoryzował całe Włochy. Idealne połączenie, gdzie kobieta może złączyć nogi w czasie jazdy, co było największym nieszczęściem kobiet, które miały te spódniczki, żeby na taki motocykl wsiąść. I ta Vespa zmotoryzowała. Do tego doszedł Fiat 500, o którym też mówiliśmy. I nagle Włochy stały się potentatem. Poza tym Włosi mieli kapitalnych stylistów. Nie oszukujmy się, w tym czasie Włosi byli numerem jeden, jeśli chodzi o stylistykę. Pininfarina. Włosi robili Rolls-Royce'a, Włosi robili Citroena.
Polonesa.
No to już później. Ale ja mówię w latach 50. Renault, Citroen, Peugeot, nawet BMW maczali palce. Mało tego, Chrysler zatrudniał w swojej ekipie Włochów. Tam na stanowiskach kierowniczych byli właśnie Włosi, bo oni najlepiej produkowali. Tak więc tutaj Włosi rzeczywiście nie zasypali gruszek w popiele i oni poszli bardzo do przodu, chyba włoska motoryzacja.
Trzeba im oddać, że od zawsze, od zarania dzieja, jeżeli chodzi o sztukę, no to byli wielcy Włosi.
No, Michał Anioł, zaraz to powie, prawda?
Michelangelo, bo Michał Anioł, kto to nam przetłumaczył? Tak. Michelangelo, Michał Anioła.
Dobrze.
To też inna
sprawa. Tylko minutka, pół minuty.
Jasne, jasne, oczywiście.
Bo żeby już był ten komplet, chciałbym jeszcze powiedzieć, bo o tym nie mówiliśmy, że do tego doszły jeszcze dwie firmy, które się liczyły całe lata 60., 70., 80., 90., mianowicie z państwa neutralnego, które w czasie wojny nie brało udziału, czyli wiadomo, że chodzi o Szwecję. Wtedy powstał przecież słynny Volvo 444. Proszę Państwa, to był krok milowy, to był kapitał samochód, to był jakiś tam zgłoska, którą pięknie zapisała się Szwecja w historii motoryzacji. Gdybyście popatrzyli na ten samochód, Państwo w internecie sobie poszukajcie, to był samochód, który z tyłu zupełnie przypominał Warszawę. Aczkolwiek był on, szczególnie z tyłu, aczkolwiek był on troszeczkę od Warszawy mniejszy, bo to był samochód dwudrzwiowy, Volvo 444, on się tak nazywał, ponieważ był silnik czterocylindrowy o mocy 40 koni i dla czterech osób. I ten samochód, proszę Państwa, był bardzo nowoczesny. Jego zaprojektowano w 1943 roku. Gotowy był w 1945 bodajże, ale nie można go było sprzedawać, bo nie było kupców. Na 1944, na jesieni 1944 roku był gotowy. Nikt go nie chciał kupić, bo jeszcze trwała wojna. A tylko Szwedzi sami, ale ten samochód projektowano z myślą o eksporcie. I dopiero w 1947 zaczęła się pełna produkcja tego samochodu. On się rozlał po całej Europie i produkowany był aż, co na warunki kapitalistyczne jest ewenementem. Produkowany był do 65 roku, co prawda już trochę zmienionej formie, ale aż do 65 roku
z
był
produkowany. Z pasami trzypunktowymi.
Pasy w latach 50. Tak, w tym samochodzie, nie wiem, gdzieś koło 55 roku w Szwecji wprowadzili po raz pierwszy w tym samochodzie pasy. W tym samochodzie. Volvo właśnie 444, więc to też taka, można powiedzieć,
A te znane biodrowo-ramienne, to chyba tam 58 jakoś tak. Już
tak, tak, to bo najpierw były inną
tylko biodrowo.
Miał.
Tak, no.
Ten samochód miał, pasy wyróżniał się tym, to tam wycieraczki jeszcze miał troszeczkę takie inne, dlatego że one chyba z kolektora brały ściśli podciśnieniowe wycieraczki, no i kilka tam różnych rzeczy, ale w każdym bądź razie taki opływowy, ładny samochód. No z firma Saab, szkoda mi tej firmy, zawsze mi się podobały Saaby, no nie istnieje w tej chwili. Motoryzacyjny Saab, bo lotniczy jak najbardziej. Do tego jeszcze tak, Holendrzy, DAF, prawda? Samochody DAF, które zostały wykupione przez Forda w latach 80. Przecież Ford, proszę Państwa, żebym się nie pomylił, ale chyba tak, Ford Escort, ten MK2 Escort, to był projekt DAF-a, zdaje się, o ile mi wiadomo. I to miał być samochód holenderski DAF, ale nie, to Volvo, pomyliłem się, wykupiony został przez Volvo, to czasami się człowiek myli. Tak, i ten Volvo 144 było projektem holenderskim, pomyliło mi się, tak, to chodziło o Volvo.
Hiszpanie też coś tam sobie
tak, ale Hiszpanie źle na tym wyszli, bo Hispano...
Oni mieli inne problemy.
Austriacy robili tego Steyra Pucha, króciutko. Szwajcarzy, Zaurera, ale też się przerzucili na samochody większe, więc te firmy już stopniowo się liczyły coraz mniej, zostały właściwie te firmy potentaty.
No i tak trochę zostało do dziś dzień.
I tak zostało do dziś dzień. I teraz kroczyć na... To już wybiegam na przyszłość, znaczy do późniejszych czasów, ale w ostatnich 20 latach tylko jednej firmie udało się wkroczyć w Europie, wkroczyć na rynek, ale to dzięki pomocy innej firmy, mianowicie Dacia. Dacia co prawda istniała od 60-tych lat, produkowany był ten model 1300, który potem już tylko Rumuni chcieli nim jeździć, a w 2000 roku, czy 2001, Dacia Logan się pojawiła, ale weszła z pomocą Francuzów. Dlaczego weszli na rynek? Dlatego, że po prostu korzystali z serwisów samochodów francuskich i tak jest
do połączyli dzisiaj. Się tam.
Nie można wejść na rynek, nie mając pełnej bazy serwisowej. Dlatego też takie mrzonki, że my zaczniemy, proszę Państwa, produkować samochód i wejdziemy na rynki światowe, to
jest... elektryczny do tego.
Tak, to jest nierealne, dlatego że nie suka zaprojektować samochód.
Najśmieszniejsze jest to, to jest kwestia tego, że się zglobalizuje wszystko, że my chcemy zrobić nasz samochód elektryczny, tak zwany, tylko że żadna część nie będzie od nas pochodzić. Ale
to są takie komentarze w internecie. Tam zobaczyli oczywiście nowego Poloneza, narysowany, zaprojektowany. Już, dlaczego go nie produkujemy? To ludzie, którzy pojęcia nie mają. Zaprojektować
Syrena
samochód
też miała nowa być przecież.
Tak. Zaprojektować samochód to jest 3%, a 97% to jest wyprodukować go seryjnie i jeszcze go
WS-kę też słyszałem, że mieliśmy jakąś nową produkować. Panie Jerzy, jeszcze ze 2-3 minuty na ten odcinek poświęcimy, bo chciałbym pana zapytać o takie smaczki technologiczne może, które się pojawiły zaraz po II wojnie światowej. Nie wiem, jakieś obrotomierze, jakieś...
Hamulce hydrauliczne na cztery koła, to już było przed wojną.
Napęd na cztery koła też już był znany.
Chyba był, ale...
Był.
Tak, ale spopularyzował, ale to już znacznie później. To nie są lata, on się spopularyzował trochę później, chociaż w Land Roverze był od razu, prawda? Tak. Ale to nie był samochód... Odróżnijmy. Co innego jest napęd na cztery koła w samochodach niszowych, które są sprzedawane dla ludzi rzeczywiście tego potrzebujących, a co innego napęd na cztery koła dla ludzi, którzy nie potrzebują de facto takiego napędu i bardziej dla stombizmu to biorą, bądź tak dla lepszego samopoczucia. Wtedy był Land Rover tylko z napędem na cztery koła, ale ten samochód jeździł do Afryki i tam był rzeczywiście potrzebny. Dzisiaj po ulicach Warszawy jeżdżą samochody z napędem na cztery koła, tylko pytam, po co? Po co? Proszę Państwa, z szacunkiem, no, ja nie chcę tutaj się czepiać tych właścicieli napędu na cztery koła, ale tak z ręką na sercu powiedzcie sobie Państwo, jak często korzystacie z napędu na cztery koła? Jak często jest taka sytuacja, że z samochodem z napędem na dwa koła nie poradzilibyście sobie?
Dobrze, doskonale. Ja zadam inne pytanie. A te osoby, które jeżdżą bardzo dużymi SUV-ami, to jak często wykorzystują przestrzeń w tym samochodzie?
To jest dokładnie to samo. Tak. No ale to jest ich sprawa. Ludzie mają pieniądze albo mają taki.
Ale to jeszcze...
Co
mi mówi? Bardziej masowe się zrobiło już radio w samochodzie, to co pan powiedział,
tak,
prawda?
Radio się pojawiło w samochodach. No tutaj się bardzo Niemcy chwalą, że oni pierwsi, że Blaupunkt to radio pierwszy wymyślił i tak dalej. No,
to nie jest prawda oczywiście.
Nie do końca. W Stanach Zjednoczonych też już było wcześniej. I radia się pojawiły w samochodach w latach 30. za dopłatą. Nie pamiętam, jakiś model był już, który miał przed wojną standardowo. W Polsce też można było kupić samochód z radiem, to był BIK w zakładach w Warszawie montowany i on kosztował 20 tysięcy złotych, także dość sporo. I był właśnie z radiem. Upowszechniło się radio na zachodzie w latach 50., na wschodzie bardzo długo nie, dopiero do lat
70. Ale Warszawa też była już
miejsce na radio, dedykowane miejsce na radio, ale radia jako takiego nie miała. Jasne. Zaprojektowano radio dla Warszawy dopiero w 7 lat po rozpoczęciu produkcji Warszawy, bo w 58 roku radio Żerań się pojawiło, a produkowano od 51 roku.
No i teraz proszę mnie zabić, ale nie pamiętam, wiem tylko, że się pojawiło oświetlenie kabiny już. I też chodziło tylko w którym modelu to...
No zaraz,
W Warszawie było.
W Warszawie było tak zrobione oświetlenie, że się gasiło, gdy zamknęliśmy drzwi. To było dużo. Oświetlenie kabiny jako takie pojawiało się już w samochodach przedwojennych i było, z tym, że to było ręczne oświetlenie, natomiast automatyczne nie pamiętam, żeby było w jakimś przedwojennym samochodzie, natomiast w Warszawie rzeczywiście w 51 roku zaczęliśmy produkować my Warszawę, kabiny zaczęli produkować Rosjanie w 46 i od samego początku był tam automat, czyli takie urządzenie przy drzwiach, które odblokowywało się po otwarciu drzwi i oświetlenie działało.
No i co by nie mówić, samochód w tych latach już powojennych przed 56 rokiem wchodzi do popkultury. Nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Przecież Myszka Miki.
No tak.
Prawda?
No zgadza się. Do filmów to jest temat rzeka, następny w ogóle. No jeszcze takie rzeczy, nawiew na szybę, prawda?
Rozpowszechnił
właśnie w latach 50. Bo ja nie mówię o rzeczach typu klimatyzacja czy nawigacja, bo to późniejsza epoka. Mówię o tym, co się właśnie na przełomie lat 50. i 40. Nawiew na szybę był bardzo rozpowszechniony już w tamtym czasie i większość samochodów już miała. Ogrzewanie w ogóle, bo o Volvo na przykład ten 444 był bez ogrzewania. W Szwecji to jest dopiero ciekawa rzecz, że oni zaprojektowali ten samochód, a nie miał ogrzewania, bo widocznie Szwedzi uważali, że samochód na eksport, to w Szwecji jest zimno, a w całej Europie jest ciepło, to ogrzewanie nie będzie potrzebne. Ale wtedy zaczęły się pojawiać samochody z ogrzewaniem. W niektórych państwach, na przykład w Rosji, samochody z ogrzewaniem, które działało na postoju przy wyłączonym silniku. Bo nawet Zaporożec coś takiego miał popularny w Polsce w latach 70. Także ogrzewanie. Dalej klamki wąskie, to się pojawiły właśnie na przełomie lat, na początku lat 50., ale dosyć rzadko, bo są klamki ryglowe i klamki obrotowe. Dawniej samochody miały klamki ryglowe, takie jak w drzwiach, natomiast obrotowe klamki zajmują mniej miejsca, dzięki czemu mogły być przeniesione na tylną część i drzwi otwierały się nie pod prąd. Przecież w dawnych samochodach drzwi, proszę Państwa, otwierały się pod prąd nie dlatego, że tak jest wygodniej wsiadać czy wysiadać, po prostu dlatego, że tam się nie było gdzie wsadzić tej klamki, inaczej by się szyba nie opuszczała. I oni wsadzali te klamki z przodu, tam gdzie jest to trójkątne okienko. Mhm. I dzięki temu szyba cała się opuszczała. I dopiero jak zaczęto robić obrotowe klamki, które były węższe, można było zmieścić klamkę i dać miejsce na opuszczanie się szyby i wtedy właśnie w latach 50. zaczęły pojawiać się samochody coraz częściej z drzwiami otwieranymi już zgodnie z tym.
No i zaczęto odpowiednio szybę wkładać tak, że ona nie musiała być łamana. Prawda?
Tak, to też zapomniałem o tym. Tak, to się mówiło panoramiczna szyba, gięta później się
dzięki
mówiło.
Czemu nadwozie mogło mieć bardziej opływowe kształty.
No i szyby w ogóle jako takie były inne, bo już były szyby hartowane.
Nie pękały tak.
Tak, szyby bezpieczne nie robiły krzywdy.
Jasne, pojawiło się też kolejne...
Dużo tego jest, panie Krzysztofie.
Bardzo dużo. Salony motoryzacyjne przecież już... One były
salony
też
przed
drugą wojną, ale już miały inną formę, że tam faktycznie pokazywano takie premiery, czekano na to.
Tak, gwarancje dla samochodów dłuższe. Tak, to właśnie, naprawy gwarancyjne, tak. To się
no i zaczęły się wzbogacać kraje, które miały co?
Drogi?
Też, paliwo, które miały. Prawda?
To już jest inna bajka. To już
Więc wiele rzeczy działo się bardzo szybko po II wojnie światowej, naprawdę błyskawicznie. Tak jak powiedzieliśmy, że w ciągu dekady, można to tak nazwać, świat się skurczył.
Bardzo. Tam,
i to bardzo.
Jeśli chodzi o motoryzację, to właśnie te pierwsze 10 lat po wojnie, no tutaj Amerykanie, to będziemy o tym mówić, Amerykanie to były...
Wsiadamy na statek, bo przecież nie do samolotu wtedy jeszcze...
Teraz będą odcinki ze 4 albo z 5.
Tak, myślę, że tak. I płyniemy na drugi kontynent, za ocean, do Stanów Zjednoczonych, bo tam co prawda... Dopłyniemy za tydzień. No mniej więcej, tak, szybko. Niech i tak będzie, bo tam przecież podczas II wojny motoryzacji zakazano produkcji pojazdów cywilnych, ale szybko po II wojnie zmieniono zdanie.
Panie Krzysztofie, to tylko na dobre wyszło, ale o tym powiem za tydzień.
Zaczynamy od ogólnego takiego pokazania obrazu rynku amerykańskiego po II wojnie światowej. Nie będziemy omawiać poszczególnych ani marek, ani modeli. To sobie przełożymy na następne odcinki, ale na pewno się usłyszymy za tydzień. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję również.
Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko.
Zmotoryzowani.